Tytuł tygodnia.
Jean Raspail, Hurra, Zara, Saga rodu Pickendorfów, wydawnictwo Dębogóra, mówi profesor Jacek Bartyzel.
Więc no, dla mnie to jest właśnie taki fascynujący sposób opowiadania historii, to łączenie tych wydarzeń, prawda? Kiedy no, na przykład jeden z przodków, tutaj już akurat nie Pickendorfa, tylko rodu Raspaja, oczywiście znów fikcyjny, wymyślony, jako francuski attaché, a więc wywiadowca Szwajcarii, usiłuje nie dopuścić do wypuszczenia Lenina i jego bandy pociągiem specjalnym, którym Niemcy przewożą go do Rosji, żeby, że tak powiem, Rosję zarazić czerwonym syfilisem, prawda? Więc to łączenie fikcji z historią no jest wyjątkowo u Raspaja frapujące. Zresztą to trochę przypomina mnie innego, też właśnie z jego pokolenia, pisarza francuskiego, czyli Jeana d'Ormessona, a zwłaszcza jego powieści Bez łaski Boga, która też jest taką sagą rodu od średniowiecza, gdzie też fikcja miesza się z rzeczywistością.
Tytuł tygodnia.
Jean Raspail, Hurra, Zara, Saga rodu Pickendorfów, wydawnictwo Dębogóra. Czyta Piotr Maciejewski.
W 1910 w Kilonii, uwolniona od wrogiego towarzystwa matki, ale i pozbawiona po sprzedaży Krystyny tego czegoś na parę, co miało tę zaletę, że mogło jej służyć za pływający hotel, Elena załadowała swój marynarski worek i panieński kufer, wówczas takie były w modzie, na pokład szkunera Valkyria, admirała Jamesa Octavia Pickendoe. Jej podwójne olimpijskie zwycięstwo oraz pozycja bogatej dziedziczki sprawiły, że otrzymała wiele zaproszeń na rozmaite statki, ale wybrała ten należący do rodziny. Na jednym z fałów Walkirii powiewała zielono-czerwona flaga z pękiem złotych włóczni księstwa Altheim-Neufra. James Octavio wywodził się z rodu Pickendorfów i nie wypierał się swoich korzeni. Admirał nie był światowcem, wolał żeglować. To bardzo odpowiadało Elenie. Na rozmaitych garden parties i w eleganckich mesach jachtów nie mogła zdobyć niczego, czego by już z nawiązką nie zdobyła. Natomiast zdawała sobie sprawę, że pomimo mistrzowskich tytułów na morzu niewiele sobą jeszcze reprezentowała. Tak oto w wieku 20 lat Elena rodziła się jakby na nowo. Nadal nosząca się po marynarsku, spodnie, bluza lub pulower, wysokie buty lub sandały, zastąpiła czapkę z daszkiem zwykłym marynarskim beretem z wyhaftowaną kotwicą, który zakładała nieprzekrzywiony na swoje rude włosy. Nie nosiła żadnego innego nakrycia głowy, a pytana dlaczego, odpowiadała w akcie pokory, co było stwierdzeniem dosyć zaskakującym w ustach tej wspaniałej dziewczyny, atrakcyjnej i czerpiącej z tego faktu nieskrywaną satysfakcję. Zawsze jednak dorzucała pokory wobec morza i wówczas wszystko stawało się jasne. Nawiasem mówiąc, napisała później na ten temat bardzo piękne teksty, w których wyjaśniała, jak wyglądało jej życie, poczynając od owego 1910 roku. Na przykład w jednym z jej dzienników pokładowych można znaleźć taki fragment, coś w rodzaju poematu. Tak oto odnalazłam swoje miejsce, kiedy z własnej woli utraciłam to, które miałam na ziemi. Wytyczyłam mój ślad na morzu. Wybrałam moją własną drogę, a ze ścieżek i dróg na ziemi znikły ślady moich kroków. Właśnie tamtego roku w Kilonii jego cesarska wysokość Wilhelm, rozgoryczony kiepskimi wynikami swojego szkunera o nazwie Meteor, powierzonego załodze Kriegsmarine, postanowił pod wpływem impulsu wystawić go na sprzedaż. Wieść ta dotarła do uszu Eleny za pośrednictwem księcia Henryka Pruskiego, Dear Henry'ego, który pewnego wieczora zaprosił ją na pokład swojej Daisy. Meteor zakotwiczony był po sąsiedzku. Rozbrzmiewały na nim dźwięki gwizdków, trąbek i wrzaski. Nic, co by świadczyło o dobrych humorach. Ten wspaniały, 42-metrowy statek, niemal nowy, zaprojektowany przez szkutnika ze Szkocji, z piękną sylwetką i doskonałym takielunkiem, po raz kolejny przypłynął jako ostatni na metę wyścigu Göteborg-Kilonia. Mój brat się nadal wścieka, powiedział Dear Henry. Na próżno mu tłumaczyłem, że niemieccy marynarze nigdy nie będą żeglarzami, a szkunerem nie manewruje się podczas regat przy użyciu tych samych metod, jakich używa się w przypadku ciężkich krążowników Kriegsmarine. Ale on nie słucha. Mówi, że to statek jest do niczego. Ja zaś wiem, że Meteor to wspaniała łódź. Powinna pani ją kupić. Wezwany pilnie z Saint-Malo, kapitan Le Guin zwiedził Meteora od ładowni po czubki masztów. Kilka razy wypłynął w morze i oświadczył, że jest zachwycony. Przyglądając się tłumowi kłębiącemu się chaotycznie na pokładzie, stwierdził: nic dziwnego, jest ich zbyt wielu. Z 25 ludźmi załogi, panienko, osiągniemy znacznie lepsze wyniki. Była tylko jedna trudność. Elena miała osiągnąć pełnoletność i zyskać dostęp do swojego majątku dopiero 21 czerwca 1911 roku. Trzeba było czekać jeszcze cały rok. Właśnie wtedy wkroczył na scenę kapitan Ulrich von Pickendorf. Cesarz wyraził zgodę i jego pełnomocnik podpisał bezwarunkową promesę sprzedaży ważną do 30 czerwca 1911.
Tytuł tygodnia.